Zapadł już zmrok, proszę Państwa. Powoli milknie zgiełk całego kończącego się dnia. Dlatego to dobry czas, aby wziąć do ręki kartę Pisma Świętego i pozwolić Bogu mówić do naszych serc i do naszych umysłów. Wieczór z Biblią w ręku. Przed Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa i zapraszam do wspólnej refleksji i pochylenia się nad kartami Biblii. Ktoś ze słuchaczy powiedział mi niedawno, że te nasze spotkania, te wieczory z Biblią w ręku, czwartkowe wieczory, to tak jakby całoroczne sympozjum biblijne. Można by zgodzić się z taką tezą wtedy, gdy rzeczywiście właściwie zrozumiemy sens terminu sympozjum. Bo termin sympozjum pochodzi od dwóch greckich słów synpiein, czyli wspólne picie. Być może niektóre sympozja tak wyglądają, że to jest nieodłączny ich element. Ja również zachęcam albo do owocowej herbaty, albo zielonej, aromatycznej herbaty dzisiejszego wieczora i do wysłuchania kolejnej audycji poświęconej Biblii.
Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów co paśni pod borem woły.
Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku.
Ale gdy anielski głos usłyszeli, zaraz do Betlejem wprost powierzeli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli.
I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy.
A dziś przed nami temat dotyczący Ewangelii Świętego Marka. Otóż proszę Państwa, zastanawiając się nad strukturą Ewangelii Marka, myślę, że warto rozpocząć od pierwszego zdania tego dzieła. Marek, ewangelista, rozpoczyna swoją Ewangelię słowami: Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Greckie sformułowanie mówi nam tyle: Jezus Chrystus, Teuchios. A pierwsi chrześcijanie do tego wezwania, Jezus Chrystus, Syn Boży, dodali jeszcze jeden tytuł: Soter, Zbawiciel. I w ten sposób ukute zostało sformułowanie: Jezus Chrystus, Teuchios, Soter. Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Ciekawostka polega na tym, że jeżeli to sformułowanie, te tytuły Chrystusa ustawimy w słupku i przeczytamy tylko pierwsze litery, taka figura literacka nazywa się akrostychem, to otrzymamy grecki wyraz ichtys. Pierwsze literki: Jezus Chrystus, Teuchios, Soter, ichtys. A ichtys po grecku to oczywiście ryba. I właśnie dlatego ryba staje się znakiem, symbolem pierwszych chrześcijan. Pamiętam, proszę Państwa, kiedy wędrowałem wiele lat temu po katakumbach rzymskich, pewnego razu przyłączyłem się do niemieckiej grupy i tam przewodnik wyjaśniał pielgrzymom, którzy przybyli do Rzymu z Niemiec, iż ryba jest znakiem chrześcijaństwa, dlatego że Piotr był rybakiem. A to nieprawda. Nie dlatego ryba jest znakiem chrześcijaństwa, ale właśnie dlatego, że ten znak zaczerpnięty został już z pierwszego zdania Ewangelii Marka. Marka, który postanowił przekonać swoich czytelników, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, i że Jezus jest Synem Bożym. Przypomina mi się teraz piękna scena z Quo Vadis. Winicjusz i Ligia. Ligia pochyla się i pisze coś palcem po ziemi, jak niegdyś Jezus w Ewangelii. A zakochany bez pamięci Winicjusz stoi nad nią. Zerknął, co narysowała na piasku. Okazuje się, że to właśnie znak ryby, znak chrześcijaństwa. Winicjusz mówi wtedy do Ligii mniej więcej te słowa. Mogę wybudować Twojemu Bogu ołtarz w każdym gaju tego miasta. Mogę wystawić Mu świątynię w każdym ogrodzie Rzymu, ale wyrzuć Go ze swojego serca. Ligia nie wyrzuciła Chrystusa ze swojego serca i my tym bardziej nie wyrzucamy Go ze swoich serc, ale pytamy, w jaki sposób Marek, ewangelista, wykazał w swoim dziele, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, i że Jezus jest Synem Bożym. Otóż Marek, który pisał do Rzymian, miał umysł bardzo ścisły. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że mógł kończyć liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno-fizycznym. Miał wszystko jasno, klarownie poukładane. I tak już w pierwszym zdaniu Ewangelii zapowiada, o co mu chodzi. O to, aby przedstawić Jezusa jako Mesjasza i jako Syna Bożego i czyni to w sposób niezwykle systematyczny, wręcz schematyczny. W pierwszej części swojej Ewangelii dowodzi, że Jezus jest Mesjaszem. To wyznanie ze słów Piotra, Ty jesteś Mesjasz, pada mniej więcej w połowie jego dzieła i później drugą część Ewangelii poświęca na ukazanie, że Jezus jest Synem Bożym. Przy końcu Ewangelii odkrywa tę prawdę nie kto inny jak Rzymianin, setnik stojący pod krzyżem, wyznając zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym.
znajdzie miłość, ten, co wciąż jej szuka. Do Twej stajenki pokornie zapuka, choć ścieżki do niej nie zawsze utarte, a buty nieraz od błądzenia zdarte.
Proszę Państwa, mówi się czasem, że Ziemia Święta to piąta Ewangelia. Kto chce czytać piątą Ewangelię, ten powinien wybrać się w podróż do Ziemi Świętej. Jest w tym dużo prawdy. Miałem okazję spędzić 2 semestry na studiach w Jerozolimie, na Uniwersytecie Hebrajskim, a także we francuskiej szkole École Biblique Archéologique. I przypominam sobie scenę, kiedy wędrując z plecakiem po Izraelu dotarliśmy na północny kraniec tego kraju, do miejscowości Banias. Banias znanej w czasach Chrystusa jako Cezarea Filipowa. Otóż już na wiele wieków przed Chrystusem Jeroboam, król, wprowadził na tamtejszych terenach nielegalny kult, kult bożków. Zwalczali go prorocy, niemniej jednak postawiono tam, w Banias, świątynię pogańskiego boga, boga natury, którego czczono pod imieniem Pan. Pan to imię własne. Czczono tam Boga Pana, Boga natury, wystawiono mu ołtarze, wystawiono mu świątynię, wystawiono mu posągi w niszach wykutych w skale, a także jemu poświęcono groty. Za Heroda Wielkiego, a więc za czasów również Chrystusa i później, te wszystkie starożytne ołtarze, te wszystkie starożytne świątynie leżały już w gruzach. Proszę sobie wyobrazić taki niezwykły widok. Rozwalone kolumny, roztrzaskane ołtarze, wielkie kamienne głazy, które niegdyś wykorzystywane były do budowli poświęconej obcym bogom, bogom pogańskim, bogom odrzucanym przez judaizm, leżą teraz w gruzach. Zwalisko bardzo smutne, a tuż za nim rozciąga się wspaniały masyw góry Hermon. Góry niezwykłej, dlatego że zawsze na niej leży śnieg. Czy lato, czy zima, na szczycie Hermonu zawsze jest śnieg, dlatego jest to niezwykły widok w tamtym obszarze naszego globu. Ten masyw góry Hermon rozciąga się tuż za Banias, czyli tuż za Cezareą Filipową. I właśnie w takiej scenerii, mówimy o Ziemi Świętej jako piątej Ewangelii, właśnie w takiej scenerii rozgrywa się scena opisana przez Marka Ewangelistę w 8 rozdziale jego dzieła. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek nad Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. O nich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili. Właśnie tutaj, w takiej scenarii, pada to niezwykłe wyznanie Piotra, ty jesteś Mesjasz. I właśnie w tym momencie Marek doprowadził wątek swojej Ewangelii, wątek narracji do momentu, w którym uczniowie odkrywają w Jezusie Chrystusa, czyli Mesjasza. Warto może sięgnąć jeszcze pod tę samą scenę w Ewangelii według świętego Mateusza. Otóż Mateusz rozbudowuje tę scenę. Rozbudowuje ją do tego stopnia, że właśnie tam, w takim klimacie i w tak niezwykłej scenerii, Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Proszę Państwa, niesamowicie czyta się ten fragment w tamtym miejscu. Proszę sobie wyobrazić, gdy Jezus mówi do Piotra: ty jesteś skała. Wyobrażam sobie, że wtedy pokazał ręką na niezwykły masyw góry Hermon, na skałę, która stoi i która jest takim symbolem wiecznotrwałości. Ty jesteś skała. A w chwilę później mówi: a bramy piekieł go nie przemogą. I tu mógł pokazać na te rozwalone pogańskie ołtarze, bo przecież jak mówi psalmista, wszyscy bogowie pogan to demony w wersji Septuaginty. Wszyscy bogowie pogan to demony i ich świątynie leżą teraz w gruzach. Nie przemogą tej wielkiej skały, na której jest Kościół. Tak niezwykle wymownie brzmią te słowa tuż po wyznaniu Piotra, iż Jezus jest Mesjaszem.
Proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Mędrcy świata, złość okrutna, dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawce im ogłasza, nadzieją się cieszą. Stół obsiedli starzy młodzi i gromadka dziadek. A z rąk do rąk tam przechodzi pieluśki opłatek. Niech się twoja myśl nie trwoży, to ci jeszcze została. I dla ciebie z uczty Bożej okruszynka mała. Jak każą nam kapłani, damy dar troisty. Modły pracę niosą z wdani i żar serca czysty. To kadzidło, mirny, złoto niesie Jezus szczerze. Co dajemy ci z ochotą, od nas przyjm ofierze.
Mędrcy świata, monarchowie, mędrcy świata, monarchowie, mędrcy świata, monarchowie, mędrcy świata, monarchowie.
Proszę Państwa, jest w Ewangelii Marka także drugi niezwykle istotny punkt, drugi moment, kiedy to Marek ukazuje, iż Jezus jest Synem Bożym. Ale o tym następny wieczór z Biblią w ręku, już za tydzień. Zapraszam na kolejne spotkanie tego naszego całorocznego biblijnego sympozjum, czyli wspólnego picia. I mam nadzieję, że napojem, który wychylamy do dna, jest mądrość Boża płynące ze Słowa Bożego. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy, ksiądz Mariusz Rosik.